Kalejdoskop medialny.
W pierwszym złotopolsko-jesiennym kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Czy poznańscy twitterowicze nie zauważyli, że skończyło się już lato?
To zagadka, którą rozwiążemy już w pierwszej części naszego programu.
Dlaczego prawdziwy demokrata nie może jeść pizzy?
Może nie tyle pizzy, bo pizzę można zjeść też w stylu amerykańskim, ale dlaczego nie może zjeść spaghetti? Na to pytanie odpowiemy w drugiej części audycji.
A na koniec...
rozmowa z redaktorem portalu Nowy Ład Kacprem Kitą, podczas której zadam mu pytanie, czy Europa budzi się z lewicowo-liberalnego snu.
Buongiorno Włochy. Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
Lato skończyło się już kilka dni temu, ale w mediach społecznościowych wciąż nie wszyscy przyjęli to do wiadomości. Na przykład poznańscy twitterowicze. Nie gromadzą zapasów węgla na zimę i co gorsza, wciąż lekkomyślnie go spalają. Prowodyrem tego marnotrawstwa okazał się Piomek 18, który antydemokratycznie zarządził. Weź do grilla wrzuć więcej węgla.
Więc weź do grilla wrzuć więcej węgla. Czuję ciągle głód jak Nigeria. Ach, jak pięknie pachnie ta kiełba. Weź do grilla, wrzuć więcej węgla.
Lekkomyślni internauci zamiast walczyć o oziębienie klimatu uparcie podgrzewali atmosferę. Było tym goręcej, że twitterowiczów z Wielkopolski w rozpalaniu emocji wspierali Wielkopolanie z Mazowsza, Marta Sophie i Kulfon. Oprócz twitterowych poznańsko-warszawskich śpiewaków przy grillu i ognisku pojawił się też gość specjalny, prawdopodobnie z Irlandii, tancerz Jasio. Co łączy tak międzyregionalne, a nawet międzynarodowe towarzystwo? Łączy nas piłka, deklarowali twitterowicze.
Futbol, 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 kto dzisiaj gra, cały świat.
Zaraz, zaraz, jaka piłka? Czyżby zbliżał się kolejny mecz Lecha z Legią? Tym razem jednak nikt nie miał na myśli piłki na ulicy Bułgarskiej, a piłkę w Puszczy Nadnoteckiej. Bo czasem, jak śpiewali twitterowicze, ważniejsze od sportowej rywalizacji i zdrowej diety opartej o mandarynki i pomarańcze może być to, czy śpiewam i tańczę, czy też nie tańczę.
Everybody, pomarańcze, dla was śpiewam, dla was tańczę. Everybody, sha-la-la-la, i teraz salsa.
No właśnie, potańczyć można przy letnim ognisku, a jednak coraz częściej nawet najbardziej fanatyczni tancerze zamiast letniego pleneru wybierają ogrzewane sale. Bo choć ogniska gdzieniegdzie ocalały, to lato, co przyznali nawet poznańscy twitterowicze, odeszło. Odeszło i nie wróci więcej.
Ale to już było i nie wróci więcej.
Czy w tych warunkach, gdy serca wyrywają się do kolejnych październikowych spotkań, warto rozpaczać, że w przeszłość odeszły ostatnie wrześniowe imprezy? Facebookowiczka Natalia na przykład cieszy się. Na swoją imprezę czekała od 18 lat. Minęło jak jeden dzień, ale rozpaczać z tego powodu nie warto.
Gasi światło, ostatniego gryzie pies. Ostatni zawsze zostaje w mati. Jesteś ostatni i nie masz siły biec. Nie widzisz stawki, gdzie ten ostatni. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się.
Tymczasem zdumiewające wieści z zagranicy przywiózł twitterowicz pan Elementarz. We Włoszech Niemcy przegrali wybory. prawda okazało się, że niemieccy politycy nie startowali we włoskich wyborach, ale rzeczywiście media kojarzone z naszymi zachodnimi sąsiadami zaczęły wykazywać pewną irytację. Deutsche Welle Polski komentował: skręt Włoch na prawo to zagrożenie dla Europy. Jeszcze więcej emocji wynik wyborów we Włoszech wzbudził na koncie Onet Wiadomości. Faworyta PiSu, Giorgia Meloni, wygrywa wybory we Włoszech.
Idzie wojna, idzie krwawa rzecz.
Katom 1 dopytywał: Meloni wygrała, ale czy bez pomocy niemieckiej faworyty Komisji Europejskiej dałaby radę? Kapitan Jack Sparrow interpretował: rozumiem, że teraz silni razem bojkotują pizzę, spaghetti i ojca chrzestnego. Markucz dodał: do Ferrari już też nie wsiądą. I rzeczywiście okazało się, że wynik włoskich wyborów był dla prawdziwych demokratów nie tylko wstrząsem, ale i impulsem do wprowadzenia szokowych zmian w swoim życiu. Twitterowicz Zomo Komando ogłosił: jeśli wyniki wyborów we Włoszech się potwierdzą, to od jutra nie jem pizzy.
Ciao, 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 siciliano. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 siciliano. Ovunque tu andrai, lo sola troverai. Ciao, 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 siciliano. Ciao, ciao, ciao. Giri il mondo e cerchi la fortuna. Ciao, 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 siciliano. Ovunque tu andrai, lo sola troverai. Ciao, 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 siciliano.
Echo Salonów.
Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przekonuje, że wcale nie jest mściwy.
Ja nie jestem człowiekiem mściwym i nigdy w polityce nie szukałem rewanżu czy satysfakcji typu tego nie lubię, to ja mu dołożę. Niektórzy uznali to za wyraz słabości lata temu, że kiedy zostałem premierem, na przykład próbowałem zgodnie z konstytucją zachować ludzi PiSu, którzy zgodnie z konstytucją powinni kontynuować swoją pracę typu Kamiński w CBA.
Ale gdy przejmie władzę, to litości wobec przeciwników politycznych miał nie będzie.
Ja nie zamienię się w krwiożerczego i pełnego chęci rewanżu gościa. Ale ja wiem, że w ogóle nie powinienem ubiegać się o władzę, gdybym chociaż przez chwilę myślał o jakiejś grubej kresce, czy że odpuścimy albo zapomnimy to, co się stało przez te 7 lat.
W związku z tymi słowami naturalnie nasuwa się pytanie, jakie wnioski wyciągnąć mogą polityczni przyjaciele Donalda Tuska.
Niestety, niewiele lepsze niż jego przeciwnicy.
O swój los drżeć powinien na przykład Jarosław Gowin.
Nie mam zamiaru kwestionować tego, że na przykład pan poseł Gowin rzeczywiście zmienił pogląd na świat i na to, co robił. Ale to nie wystarczy, żeby uznać, że nic się nie stało. Powiem brutalnie, pan Jarosław Gowin będzie jednak raczej rozliczany, a nie będzie rozliczał.
Cała nadzieja Jarosława Gowina w tym, że Donald Tusk podejdzie do niego jak do gazociągu Nord Stream 2.
I po prostu zmieni o nim zdanie.
Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy. I w związku z tym polski rynek jest za mały dla Norwegii.
Żadnych złudzeń co do Donalda Tuska zdaje się nie mieć lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Krótko mówiąc, tacy ludzie mogą też nagle uwierzyć, że ten pan o imieniu pewnego Kaczora, że ten pan rzeczywiście tym patriotą jest.
Przywódca PiS dziwił się też muzycznemu pseudonimowi, pod którym znany jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Pseudonimowi kojarzącemu się z muzyką rosyjską.
W Warszawie mamy też takiego prezydenta, prawda, zwanego często Czajkowskim. Nieuzasadniony sposób był, żaden muzyk z niego. No.
Za to złudzenia co do działań podejmowanych przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen najwyraźniej i chyba już ostatecznie utracił premier Mateusz Morawiecki.
Wypowiedź pani przewodniczącej von der Leyen wczoraj była skandaliczna. To liczne komentarze, a ja mógłbym jeszcze mocniejszych słów tutaj użyć. Otóż ona powiedziała, że ma narzędzia, Bruksela ma narzędzia, aby zdyscyplinować Włochy, jeżeli powołają w domyśle nie praworządny, czy taki rząd, który nie będzie na rękę Brukseli. Więc ja już mam apel nie tylko do naszych drogich rodaków, ale także do obywateli państw Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, czy takiej Europy chcemy? Czy to jest demokracja? Czy to jest praworządność, że eurokraci z Brukseli dyktują, jaki ma być rząd? Kto ma wybierać rządy? Naród? Narody europejskie? Czy Bruksela z Berlinem mają się naradzać i dyktować, jaki ma być rząd? To nie jest praworządność, pani von der Leyen. To nie jest demokracja. To jest dyktat i to jest brak praworządności.
A teraz coś z naszego lokalnego salonu politycznego.
Ci z Państwa, którzy żyją w Poznaniu, wiedzą, że mieszkańcy stolicy Wielkopolski zirytowani są rozkopanymi ulicami, hałdami ziemi i metalowymi płotami w centrum miasta. Tych z Państwa, których to wszystko irytuje, niezmiennie pocieszają słowa prezydenta Jacka Jaśkowiaka wypowiedziane w telewizji WTK.
I nie można się zrażać jakimiś drobnymi remontami.
Rozmowa w trzy słowa.
A teraz moim i Państwa gościem będzie redaktor Kacper Kita z portalu Nowy Ład. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu, dziękuję za zaproszenie.
W minioną niedzielę okazało się, że Włochy skręciły mocno w prawo. Czy to znaczy, że Europa budzi się z lewicowo-liberalnego snu i społeczeństwa Europy Zachodniej dostrzegają coś, co polskie społeczeństwo dostrzegło w 2015 roku?
Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście kolejny etap szerszego procesu, który ma miejsce od kilku lat i teraz się intensyfikuje. Jak popatrzymy na to, jak wyglądała sytuacja w największych państwach zachodnich 10 lat temu i porównamy ją z dzisiejszą, to sytuacja jest nieporównywalna. Praktycznie wszędzie w największych państwach zachodnich, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w państwach Europy Zachodniej, czy w Europie Środkowej, wszędzie widzimy przesunięcie w kierunku ruchów prawicowych, ruchów odwołujących się do narodu, do tożsamości, do wspólnoty i widzimy spadające poparcie dla tego demoliberalnego, czy też lewicowo-liberalnego konsensusu, paradygmatu, który panował w Europie przez wcześniejsze kilkadziesiąt lat. Te wybory we Włoszech w niedzielę to było niewątpliwie największe zwycięstwo tych ruchów nazywanych czasem narodowo-populistycznymi, czy po prostu takich ruchów kontestatorskiej prawicy od 2016 roku, odkąd mieliśmy referendum w sprawie Brexitu i wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, tutaj mamy teraz sytuację, w której w trzecim największym państwie Unii Europejskiej, w dziewiątej gospodarce świata, w jednym z najważniejszych państw na świecie, do władzy dojdzie ruch narodowo-konserwatywny, ruch najbardziej prawicowa partia we Włoszech, jaka jest we włoskim parlamencie, jako funkcjonuje we włoskim życiu publicznym, czyli właśnie bracia Włosi na czele z Giorgio Meloni, która jest politykiem, też jak nas nawet standardy samych tych ruchów zachodnich, wyjątkowo konserwatywnym. Ona wyjątkowo często mówi o chrześcijaństwie, o rodzinie, o tradycyjnych wartościach.
I o samej wadze, jaką ta tożsamość w życiu człowieka ma.
Tak, tak, tak. Ona miała wiele takich ciekawych właśnie ideowych wystąpień na ten temat, o tym, że właśnie, że człowiek potrzebuje tożsamości narodowej, rodzinnej, właśnie dlatego religijnej, właśnie dlatego, że inaczej media, system przerobią go na takiego wykorzenionego konsumenta, który będzie tylko konsumował kolejne produkty, nie będzie tak naprawdę w jego życiu żadnej treści, ani żadnego większego celu, oprócz tego, żeby konsumować kolejne produkty, żeby wydawać te pieniądze, które ma i żeby one szły do najbogatszych, najbardziej wpływowych środowisk tego świata. Więc ten przekaz Meloni był bardzo, bardzo radykalny, jak na standardy nawet Europy Zachodniej pod tym względem, a mimo tego odniosła sukces, mimo tego zostanie premierem. No jest to całkowite zaprzeczenie tego, co nam przez lata wmawiano. Również w Polsce, tak, media nam przez lata wmawiały, czy środowiska te liberalne, lewicowe przez lata nam wmawiały, że jest niemożliwe, żeby w świecie zachodnim dochodziły do władzy ruchy tego rodzaju. Tak, że patrioci, katolicy, chrześcijanie, to są ludzie, którzy funkcjonują na zupełnym marginesie, jakaś grupa dziwaków, która nie ma przyszłości. A teraz to oni wygrywają wybory we Włoszech. To dla nich rośnie poparcie w kolejnych krajach europejskich. Tak? Mieliśmy 2 tygodnie temu wybory w Szwecji. W których...
No właśnie, panie redaktorze, bo chciałem o to zapytać. Powiedział pan, że pomimo tego ona wygrała te wybory, a czy może nie jest tak, że dzięki temu, bo przecież mieliśmy właśnie ostatnio wybory w Szwecji, gdzie też do władzy doszedł ruch no, centroprawicowy, prawda? Mieliśmy Czechy, no ostatnio Węgry, no ale tam za dużo nie zmieniło. W Polsce rządzi prawica. No tych krajów, gdzie rządzi prawica, jest coraz więcej.
Tak, i też w tych krajach, w których prawica nie rządzi, widzimy wzrastające dla niej poparcie, jak we Francji, w której Marine Le Pen 10 lat temu miała jednego posła, jej ojciec przez lata miał 0 posłów, a dzisiaj ma 90 i kilka miesięcy temu po raz pierwszy przebiła 40% w drugiej turze, gdzie jej ojciec nigdy nie przebił kilkunastu. Więc te trendy są bardzo zauważalne i co więcej, w wielu z tych państw widzimy również, że znów wbrew tej propagandzie, którą się nam chce wmówić, często to młodzi ludzie głosują na prawicę. To nie jest tak, że wszędzie jest tak, że tutaj jakieś, prawda, stare dziadki tęskniące za światem, którego już nie ma, tylko głosują na te ruchy prawicowe czy narodowe. Jest w wielu krajach jest przeciwnie, tak? W Szwecji to najmłodsi najbardziej głosowali na szwedzkich demokratów, czyli na tę partię narodowo-konserwatywną. We Francji to Emmanuel Macron ma najwyższe poparcie wśród najstarszych, a wśród ludzi przed 65 rokiem życia nawet nie ma go w drugiej turze. Więc te rzeczy, które nam mówiono przez lata, po prostu są nieprawdziwe. Obserwujemy coś, co ja nazywam nową wiosną ludów.
Pojawiły się takie komentarze, że to porównanie do lat 20., kiedy faszyści przejmowali władzę we Włoszech. A pan w mediach społecznościowych napisał, że bardziej odwołuje się w tym, widzi w tym symbol odwołanie się do wiosny ludów.
Tak, bo to ten straszak lat 20. i Hitlera, bo to się do tego ostatecznie sprowadza, że Hitler w demokratycznych wyborach dojdzie do władzy, doszedł do władzy i tak samo może być tutaj. To nie jest do końca prawda, bo jednak Hitler został nominowany na kanclerza, zanim wygrał jakiekolwiek wybory, ale już to pomińmy. Istotne jest to, że w tym straszaku chodzi o to, że w demokratycznych wyborach dojdzie do władzy ktoś straszny, kto rozpęta wojnę, kto doprowadzi do masowych mordów, zbrodni, obozów koncentracyjnych i tak dalej, a tego właśnie chcemy uniknąć i brak tej całej przemocy ma nam gwarantować demokracja liberalna. Tylko, że dzisiaj proszę mi wskazać którykolwiek ruch z tych kilkudziesięciu różnych liczących się środowisk politycznych, intelektualnych, ideowych w świecie zachodnim, które mają jakąkolwiek realną szansę na partycypację we władzy, która dąży do wojny, do obozów, która na przykład ma jakieś roszczenia terytorialne wobec innego państwa, no nie. O ile w latach 20. czy 30.
Może tylko niemiecka prawica, AfD.
No, idea AfD, która ma zerowe szanse na partycypację we władzy w jakiejkolwiek przyszłości.
Jakieś tam reprezentacje w parlamencie mają i to poparcie też nie jest najniższe, prawda?
Nie jest najniższe, ale to jest jeden z tych niewielu ruchów, dla którego poparcie spadło, a nie wzrosło w ostatnich latach. AfD, no ale tam jest też kwestia tego, że oni się bardzo często wewnętrznie są tak naprawdę w stanie takiej permanentnej walki wewnętrznej. Natomiast no generalnie...
W sumie no, obawiałbym się chyba tylko dojścia do władzy prawicy w Niemczech.
To prawda, no z perspektywy Polaka, ale w ogóle europejskiej perspektywy to rzeczywiście jest pewnie ostatni kraj, w którym powinniśmy sobie życzyć dojścia do władzy prawicy, tym bardziej takiej narodowej. Natomiast no, jak patrzymy na te ruchy, czy we Francji, czy we Włoszech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Hiszpanii, czy w Szwecji, no nikt tam nie ma żadnych roszczeń terytorialnych, nikt nie chce żadnej wojny, bo ten wróg to nie są inne narody. Żaden z tych ruchów nie buduje swojego poparcia na tym, że inny naród, inne państwo nas skrzywdziło. Wszystkie te ruchy budują swoje poparcie na walce z tą ponadnarodową, pasożytniczą w ich narracji elitą, która obsiadła najróżniejsze instytucje polityczne, medialne, biznesowe, instytucje kultury, instytucje świata akademickiego i po prostu zagarnęła dla siebie władzę, nie reprezentując tak naprawdę interesów swoich narodów, nie reprezentując interesów zwykłego człowieka. Taka jest wszędzie ta narracja. To nie jest narracja, że ten zły drugi naród nas skrzywdził i musimy z nimi iść na wojnę. Tutaj i tutaj jest ta analogia z Wiosną Ludów, która była wymierzona właśnie w ponadnarodową elitę, arystokrację, która była przedstawiana jako właśnie zepsuta, egoistyczna, niedemokratyczna, którą interesują tylko własne interesy i że arystokrata francuski, arystokrata hiszpański, arystokrata rosyjski bardziej czują się wobec siebie zobowiązani, bardziej mają ze sobą coś wspólnego niż patriota włoski, francuski, hiszpański. No i tak samo jest dzisiaj, tak? Ci ludzie z tej demoliberalnej elity często sami o tym mówią, że oni się czują bardziej związani z drugim wielkomiejskim liberałem z drugiego państwa niż ze zwykłym człowiekiem, który jest teoretycznie jego rodakiem. No i te przemiany tożsamościowe po prostu są często obserwowalne gołym okiem, jeśli popatrzymy na to, jak naprawdę ludzie się identyfikują, tak? Z jakimi wspólnotami czują jakąś wspólnotę. No, pamiętamy wypowiedź Olgi Tokarczuk o tym, że ona pisze dla swoich rodaków, czy dla swoich krajan, i ci krajani to są właśnie ludzie o takich jak ona wartościach, a nie pod strzechami, bo pod strzechami to siedzi głupia hołota. Ona nie chce iść pod strzech, ona nie chce iść do polskich... Do polskiego ludu, do polskiej klasy niższej czy polskiej klasy średniej. Ona chce iść do tych ludzi, którzy się uważają za postępową elitę. I tylko dla nich pisze, tylko dla nich tworzy i z nimi się czuje związana i dla nich chce władzy również politycznej, nie tylko kulturowej i medialnej, ale również politycznej. No i przeciwko takim zjawiskom wszystkie te ruchy występują. Dlatego mówię o tym porównaniu, dlatego używam tego porównania z Wiosną Ludów.
To tak podsumowując już, panie redaktorze, czy w Europie czeka nas takie faktyczne, na masową skalę przebudzenie? Czy Włochy, Szwecja staną się tym takim przyczynkiem do tego, żeby w pozostałych innych krajach też zmienić władzę na to z drugiej strony?
Na pewno nie należy się spodziewać, że to nas... Dopis dnia na dzień. Na pewno będą też sytuacje, w których te ruchy będą czasem przegrywać, będą tracić władzę, będą się kłócić wewnętrznie, ale ogólna tendencja jest jednoznacznie pozytywna. Tak, ostatnie 10 lat, ostatnie kilkanaście lat to jest wszędzie praktycznie wzrost poparcia dla tego rodzaju ruchów kontestatorskiej prawicy, czy też ruchów takich narodowo-ludowych. Więc myślę, że tak, że w kolejnych państwach będziemy mieli coraz częściej tego rodzaju ruchy, które będą albo współuczestniczyły we władzy, albo będą tą główną siłą sprawującą władzę polityczną. Więc tak, myślę, że to będzie postępować nie z dnia na dzień, nie z miesiąca na miesiąc, ale z roku na rok będzie coraz częściej, coraz wyższe poparcie dla tych ruchów, które coraz częściej będą miały wpływ na polityczną rzeczywistość.
Czyli idzie pan wbrew jednemu z utworów muzyki włoskiej prawicy, który prawił, że rewolucja przychodzi jak wiatr, szybko i gwałtownie, a zatem tutaj musimy już niestety postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład.
Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
Rozmowa w trzy słowa.
Zobacz, Piotrze, niby mamy jesień, a w Europie wiosna ludów 2.0.
No właśnie, jakoś tak zrobiło się radośnie, daleko chyba do listopada, bo wiadomo, że w listopadzie w polu, w sadzie cicho, szaro i mgliście, a u nas radośnie. I miejmy nadzieję, że podobnie będzie w kolejnym wydaniu Kalejdoskopu Medialnego, który...
Już za tydzień o tej samej porze w normalnej rozkładówce.
Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy i do usłyszenia. Kłaniają się państwu sprzed mikrofonów Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Kalejdoskop medialny.